Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Wielki powrót podcastu po kilku tygodniach niebytności. Dzień dobry Państwu mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. Dziś wyjątkowe wydanie, a to dlatego, że oczywiście respektując zasady społecznego dystansu, zdystansowaliśmy się nie tylko od siebie nawzajem, jako prowadzący ten podcast, ale również w ogóle zdystansowaliśmy się od Radia Tok FM, w którym dotychczas nagrywaliśmy ten podcast. Jesteśmy w Warszawie, pole mokotowskie, dlatego Państwo będą od czasu do czasu słyszeli rzeczy, których myśmy nie zaplanowali, które się wydarzają tak po prostu. Ale wracamy i chcemy przypomnieć po pierwsze, że do nas można pisać na adres lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. Pani Barbara napisała tak: czyżbym przegapiła info, że zawieszacie lub nie daj Boże kończycie swój projekt? Odsłuchuję marcowe odcinki. W międzyczasie usiłowałam polobować za powtórnym wydaniem książki Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa w wydawnictwie. Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za ten lobbing. Proszę lobbować za wszystkim, co ważne, przede wszystkim, żeby jak najwięcej osób słuchało podcastu Lechistan. A jeszcze jeden mail od nas przyszedł, takie zaległa, korespondencja zaległa. To jest takie: panowie, właśnie wczoraj odkryłam wasz podcast i nadrabiam. Nisza nisz, którą każdy powinien słuchać. Ja bym chciała, by odcinki były częściej. Antycypuję czekanie na kolejne odcinki. I to pani Matylda. Pani Matyldo, bardzo gorąco pozdrawiamy. Dziękujemy za różne sugestie. Przypominamy, że adres do nas to lechistan@tok.fm. Czym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku podcastu Lechistan?
Ja chciałbym też pani Matyldzie podziękować za określenie nas, że jesteśmy niższą niż, to prawie jak król królów, szach szachów i tak dalej.
No, już to wcale niedaleko od krypta krypt.
Tak, dokładnie, ale każdy powinien nas słuchać, to jest obowiązek. I częściej powinniśmy być chyba, musimy poprosić panią Matyldę, żeby w tych ciężkich czasach, my nie mamy nic przeciwko, możemy codziennie nagrywać, pani Matyldo, tylko trzeba przekonać nasze kierownictwo. Dobrze, ale wracając do tematu, proszę państwa, bardzo się cieszę, że po dłuższej przerwie wracamy. I jak wiedzą Państwo, no siedzimy w domu, najwyżej wychodzimy z niego. No ja na przykład teraz spotkałem się z Pawłem i naprawdę siedzimy na polu mokotowskim. I to jest moje pierwszy wypad z południa Warszawy do, powiedzmy, prawie centrum od chyba ponad półtora miesiąca, więc jest to duże przeżycie dla mnie. I jak Państwo pamiętają, ostatnio byliśmy w południowych Włoszech, Kalabria, Apulia, i wiem, że teraz Państwo raczej no, nie mogą tam pojechać, więc stwarzamy Państwu szansę poprzez nasz podcast, żeby, jak to się kiedyś fajnie mówiło, podróżować palcem po mapie. Zabierzemy Państwa na Sycylię, czyli tak jak ja przyjechałem z południa Warszawy, to ruszamy dalej na południe Włoch.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
I dlaczego ta Sycylia jest taka niesamowita? Proszę sobie teraz zamknąć oczy, bo będzie dzisiaj naprawdę dużo takich bardzo barwnych opisów, że warto mieć wtedy jak któreś, nie wiem, 6D i nos, powinien działać zapachy i słuch i wzrok, prawda? No ale niestety mogą Państwo tylko słuchać, ale jak Państwo zamkną oczy, to pozostałe zmysły mogą zadziałać, bujna wyobraźnia. No więc Sycylia to oczywiście ta część Włoch, która jest najbardziej ukształtowana przez islam. Opowiadaliśmy o tym wcześniej, jak długo tam trwało panowanie, a potem jak długo mieszkali muzułmanie, i stanowi, jak pokażemy dzisiaj, ważny punkt odniesienia dla polskiej kultury i takiej tożsamości, nawet bym powiedział cywilizacyjnej. To znaczy jest symbolem synkretyzmu kulturowego i tutaj mamy analogię z Ukrainą, fascynację Orientem, tą oś, o której wiele razy mówiliśmy, północ, południe, idea uniwersalna, w tym oczywiście Morze Śródziemne jako centrum świata. świata. I zacznijmy w ogóle właśnie od tej wizji Sycylii jako tej niezwykłej mozaiki i przemieszania. Czyżby Ukraina, a może Afryka, tak bym powiedział. I zaczniemy oczywiście od Jarosława Iwaszkiewicza, który był nieraz na Sycylii i który pozostawił jej piękne opisy. I on pisze o wyspie tak. Dziwna to ziemia, pławiąca się w słońcu, w morzu, rozprażona, od zimy okryta kwiatami. Całe połacie kultury leżą tu na sobie, obok siebie, przedziwnie ze sobą przemieszane. Zaczynając od kultury przedgreckiej, potem Kartagińczyków, Rzymian, Arabów, Bizancjum, Normanów, Niemców, Francuzów. Wszystko się tu miesza, stopione w żarze słońca, wina i zapachu pomarańczowego kwiatu. No, proszę Państwa, wspaniałe, prawda? I Iwaszkiewicz, przypominam, że napisał też libretto do opery, o której opowiemy Państwu na następnym podcaście, czyli Król Roger. Moim zdaniem to masterpiece, znakomite dzieło, jeśli chodzi o polską muzykę, dzieło Karola Szymanowskiego, wielkiego polskiego kompozytora, który też był na Sycylii, był w Afryce Północnej i jak Państwu pokażę, był niezwykle zafascynowany kulturą arabską, sam będąc związany, jak Iwaszkiewicz, z Ukrainą. I Iwaszkiewicz o Szymanowskim, który był jego przyjacielem, napisał tak, co na Szymanowskiego według niego wpłynęło, jak był na Sycylii. Zapewne pszenne i upalne pola Ukrainy także mu przywodziły na myśl łany sycylijskie, bo przecież Ukraina to jakby nie doszła Sycylia. Te same kultury ścierały się tu i nawarstwiały, zostawiając jednak po sobie nieświetne pomniki wspaniałości, lecz tylko nurty podziemne, korzenie ściętych pni, które stanowią główny urok kulturalny nieszczęsnego kraju. No to tak trochę przykro Ukrainie, a jak Sycylia jest rzutem Europy na Afrykę, tak Ukraina rzutem Europy na Azję.
A przyjaźń Iwaszkiewicza i Szymanowskiego ma też zupełnie inny kontekst, a bardzo ciekawy i ja powiem tak, w cudzysłowie skandalizujący, ale wykorzystam to, żeby zaprosić słuchaczy na następny podcast, skoro będzie o działalności muzycznej i literackiej Iwaszkiewicza i Szymanowskiego, to bardzo ciekawie można powiedzieć, że jak to powiedzieć, żeby nie zdradzić? Wiem jak.
Proszę bardzo.
Otóż w ubiegłym roku na jesieni w Niemczech wystawiano rzeczoną operę i reżyser w jednym z wywiadów powiedział: wątki homoseksualne w ogóle mnie nie interesowały w tej operze. Ta-da! Więcej na ten temat w następnym podcaście Lechista.
No proszę Państwa, no Paweł już uchylił bardzo wyraźnie rąbka tajemnicy, ale spokojnie, nie będziemy zajmować się wyłącznie wątkami homoseksualnymi w następnej audycji, ale w ogóle twórczością Szymanowskiego. I jak Państwo, co tutaj w poprzednim cytacie Państwo zobaczyli, czyli mamy Sycylię, Ukrainę jako właśnie pogranicze i to nawarstwiające się nurty, przenikające się nurty, pogranicze Europy Afryki i Europy i Azji. I w obu przypadkach Iwaszkiewicza i Szymanowskiego mamy ewidentnie to poczucie pewnej analogii między Sycylią i Ukrainą. Paradocki był też zachwycony Palermo, o którym pisał w ten sposób. Wszystko się już w tym mieście pogodziło od dawna. Starożytność ma swoje miejsce w muzeum, królowie leżą w twardych, dobrze zamkniętych grobowcach. Słońce przebiega zarówno po normandzkich blankach, jak i po saraceńskich kopułach, które nie pamiętają swych meczetów. Zeszło się to razem, zlało, zmieszało jak krew owych kilkunastu raz, co przez dziesiątki stuleci w wojnie i miłości tworzyły osobliwy naród sycylijski. No więc widzą Państwo znowu, że mamy ten wątek przemieszania i tutaj oczywiście proszę o tym pamiętać, że specyfika Ukrainy i Polski jest taka, no, że mamy spotkanie i to jest też na Sycylii islamu, zachodniego chrześcijaństwa, rzymskiego katolicyzmu i prawosławia właśnie poprzez dziedzictwo greckie i bizantyjskie. Więc to jest coś, to, co już Państwu mówiłem, spotkamy na Bałkanach, na Sycylii i właśnie na Ukrainie. Oczywiście Sycylia to dla Parandowskiego też wyspa słońca i tutaj południe, które triumfuje nad północą. Jak pisze o swojej wizycie na Sycylii, piłem wówczas słońce bez umiarkowania, jakbym chciał z siebie całą północ wypocić. Zdarzały się godziny, kiedy czułem, jak ono złote i płynne krąży we mnie zamiast myśli. Chodzi oczywiście o słońce. Oczywiście jeden miesiąc nic tu nie znaczy i chłodny dzień znowu powrócił na dawne miejsce mojej duszy. Lecz gdybym miał do rozporządzenia 100 lat, spełniłoby się we mnie to, co dokonało się w rycerzach normandzkich, którzy łabędzią drogą naciągnęli ku Sycylii w XI wieku. I tutaj mamy długi opis, jak wielkie, twarde stopy które wycisnęły tak głębokie ślady na wszystkich drogach południowej Italii. Nawet one zmieściły się, ulgnęły w safianowych pantoflach wytłaczanych złotem. Płuca zapomniały zapachu borów sosnowych i z osobliwą łatwością poiły się słodką, leniwą ambrą. Zmieniły się oczy i ręce. Dawne bladoniebieskie oczy normalną, spokojne i czyste nabrały dziwnych połysków. Mamy cały opis, który pokazuje, jak właśnie zmienili się bardzo Normanowie, bo co się z nimi stało? Zdjęto z nich żelazne rękawice i oswobodzone dłonie splotły się z dłońmi podbitych Saracenów. Tak pewnie i wiernie, jakby się te uściski od dawna szukały. Okazało się wtedy, że zarówno saraceńskie, jak i normandzkie ręce ulegają wspólnym czarom. Były zaczarowane rozkoszą dotyku. Paweł, nie rozkręca się teraz. Była w nich dziecinna radość chwytania, ujmowania przedmiotów. Każdy kształt, jakby dopiero teraz poznany, stawał się pieszczotą, którą się chciało przedłużyć na wieczność. No proszę Państwa, no mocno, mocno zmysłowo.
To Parandowski? Mówię,
sensualnie. Więc mamy kolejny motyw. Południe triumfuje nad północą i się z nim zlewa. Ale mamy też ewidentnie fascynację Orientem. I tu wybrałem innego polskiego pisarza, Zygmunta Krasickiego, którego Państwo znają z okopów Świętej Trójcy i no i jego też niesamowitego antysemityzmu, ale miał też w swoim okresie niezwykłą fascynację Orientem i między innymi napisał, był na Sycylii i napisał taki z sycylijskiej podróży kart kilka, dziennik poety z podróży na Sycylię. To jest tak naprawdę bardzo długi list do Delfiny Potockiej, bardzo ciekawej postaci, którą można określić muzą polskiego romantyzmu. Wywarła wielki wpływ na i Słowackiego, i Mickiewicza, i Chopina, i Norwida, z którymi się znała, dedykowano jej różne dzieła. Była też przyjaciółką, taką powiernicą Krasińskiego, który się w niej kochał, była taką trochę niespełnioną jego miłością. Poznał ją w Neapolu. Zwierzał jej się właśnie ze swoich różnych myśli, problemów i także pisał dla niej utwory, zadedykował jej na przykład taki utwór Przedświt. I o Sycylii pisze do niej tak. Sycylia, co nikomu domem nie była, mogłaby nam być schronieniem. I zaraz scenami przed wyobraźnią wieża starożytna, pusta, w której emir jakiś mieszkał niegdyś, zawieszona na urwiskach skał. Płotem żywym z aloesów ogrodzona, samotna wśród gór i lasów kasztanowych, stóp Etny niedaleko. Za oknami kratowanymi, z ostatkiem mauretańskich arabesków na ścianach, z welonem bluszczu, z przepaską róż dzikich nad wodospadem, zlewającym się na dół jak wstęga tłasu białego. I podałem ci rękę i weszliśmy oboje do wieży mojej. No proszę Państwa, każdy chciał być emirem, mieć swoją wieżę, przy którym, prawda, jak słyszymy, mauretańskie, arabeskie ostatki, welon bluszczu i do tego wodospad, zlewając się na dół, jak wstęga atłasu białego. Kto by nie chciał, proszę Państwa, już się rozmarzyłem, ale pogoda, mamy prawie ponad 20 stopni, więc to wpływa. A Palermo, cóż pisze o Palermo Krasiński? Czyli widzą Państwo, cofnęliśmy się do XIX wieku i widzimy, że to motyw, który jest wspólny. Czy mamy Iwaszkiewicza, czy mamy Krasińskiego? Krasiński pisze tak. Zaraz na pierwsze spojrzenie znać, że tu panowali Araby, syny słońca i gorejących marzeń. Mistrze w sztuce przemieniania głazów twardych, przejrzyste koronki w ulotne filary. No widzą Państwo, Araby nie kojarzą się Zygmuntowi z rasą koni, nie kojarzą mu się tak jak wielu Polakom, niestety, przepraszam, z Alkaidą, kojarzą mu się z mistrzami w sztuce przemieniania głazów w przejrzyste koronki.
W ulotne filary.
I tak.
W ulotne filary, tak.
Mamy też opis Zisy, wspaniałego pałacu w Palermo. Jak Państwo będą w Palermo, to w ogóle polecam, bo właśnie to, co zostawił tam król Roger, o którym Państwu opowiemy na pewno, zaczniemy pewnie trochę dzisiaj, a opowiemy więcej w następnym podcaście, to Zisa to jest jeden z pałaców. Mają Państwo też wspaniałą, też inny pałac, gdzie jest kaplica, mają Państwo katedry w Cefalu, w Monreale koło Palermo, gdzie są po prostu wspaniałe zabytki łączące te wszystkie właśnie tradycje i sztuki arabską,
ale to, bizantyjską. Polećmy konkretnie, bo do tego Monreale warto pojechać z tego względu, jak już będzie można jeździć, bo na razie to sobie tylko w tym Google Maps, tak można
tak,
w komputerze. Bo
Państwo,
oprócz obejrzenia przepięknej katedry, rzeczywiście te wpływy normańskie są no, przecudowne tam, ale to jest takie miejsce, że jak Państwo tam przed tą katedrą na placyk wyjdą, a później zejdą naprawdę 100 metrów niżej uliczką po prawej stronie, otworzy się tak kapitalny widok na dolinę i góry, że jeśli państwo, nie twierdzę, że państwo będą chcieli, ale gdyby chcieć sobie zrobić świetne selfie z Monreale, no to absolutnie to jest to miejsce.
Zaraz będę miał cytat o Monreale, poczekaj Paweł. Natomiast jesteśmy w ZIS-ie teraz w Palermo i widać, że nasz jeden z wybitnych romantyków ma pewną fiksację na punkcie, nie zapomniał o wieży Emira i pisze do Delfiny tak. Czy pamiętasz, droga, już marzyłem w wieży Emira niedaleko Etny, a teraz znalazłem moje marzenie urzeczywistnione w tych miejscach. Znalazłem zamek arabski. Osiądziemy w tym pustym zamku, bądźmy następcami kalifów. O tym marzy pan Zygmunt, żeby być następcą kalifów razem z Delfiną. Czemuż nie mogę zerwać róż wszystkich z tego ogrodu i zanieść ich tobie? Bluszczu tylko trochę wziąłem znad tej słodkiej fontanny, znad tej wdzięcznej fontanny, co sączy się dźwięcznie w tej sieni maurytańskiej, freskami malowanej, napisami hiszpańskimi zapełnionej. Skąd te hiszpańskie? Bo Hiszpania się kojarzy Zygmuntowi z Andaluzją.
No, ale to do dzisiaj być może właśnie tym podcastem wyjaśniamy od 200 lat zagadkę będącą w papierach zakładów zieleni miejskiej w Palermo. Kto zawinął ten bluszcz? Otóż on zawinął.
Zygmunt, wstydź się.
Bluszczu tylko trochę wziąłem z nad tej słodkiej fontanny.
To właśnie nie było. Róże pozostawił, bluszcz zabrał pan Zygmunt. Więc Bogdan Melikowski, szlachcic, sarmata, turysta, tak byśmy go określili. On też podróżuje i ma też bardzo ciekawe pamiętniki w XIX wieku. Jest właśnie w Monreale, o którym państwu mówił, wspaniała katedra na przedmieściach Palermo. I Krasiński był przekonany w ogóle, że to był meczet, ale w rzeczywistości to była katedra od początku, w której wprowadzono motywy arabskie. Natomiast Melikowski pisze tak. Ładne kolumny, cienkie jak grube trzciny, dziwnie wyrabiano spodu i góry, w grona winne, ptasie dzioby, głowy ludzkie, a każda obwiedziona mozaiką zieloną i złotą, gdyby pasem perskim. Żona moja zaraz powiedziała, że to architektura po Maurach. Nie w ciemię bity były te Maury, kiedy takie marcypany stawiali. No więc, proszę państwa, jak widzą państwo, nasz szlachcic widzi tam pas perski, niczym kontusz. Tutaj mogą państwo dostrzec uniwersalizm świata islamu. I kiedy takie marcypany stawiali, jak państwo pamiętają, opowiadaliśmy, że słowo marcepan pochodzi z arabskiego, przeszło do nas przez język perski, więc mieszanka persko-arabska. Więc takie doświadczenie ma pan Bogdan Melikowski. I proszę państwa, czas niestety ucieka, więc będziemy powolutku kończyć.
Przypominając państwu o jednej ważnej zasadzie, jeśli państwo mają jakieś pomysły, jakieś idee albo chęć skomentowania, to nasz adres to lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm.
Natomiast jeszcze, Pawle, przepraszam, żebyśmy mieli takie płynne przejście do następnego odcinka, to zostawię państwu z cytatem Wojtka Karpińskiego, wybitnego znawcy Włoch, publicysty, to już XX wiek, druga połowa i publicysta związany z Giedroyciem, z paryską kulturą, znakomity eseista i on właśnie pisze o czymś, o czym będziemy mówić w następnym podcaście, czyli o tym, kiedy już była Sycylia pod panowaniem Normanów, w tym najważniejszego władcy normańskiego, króla Rogera II. I napisał tak Karpiński. Nie uświadamiałem sobie podstawowego paradoksu wyspy, w którym tkwi cała jego niezwykłość. Rozkwit kultury arabskiej nastąpił dopiero po zdobyciu przez normandzkich rycerzy arabskiego Palermo. Zwycięzcy okazali się mądrze, tolerancyjni, umieli wytworzyć strukturę polityczną i duchowy klimat, który pozwoliły wykorzystać dorobek pokonanych, a nawet rozwinąć go i podporządkować własnym celom.
Że cudowność tego podcastu jest absolutnie niezaprzeczalna. Dowodem jest to, co Adamie spojrzy w lewą stronę. Otóż, proszę państwa, drodzy słuchacze, z krzaków właśnie wyjechali rycerze. Na dwóch koniach, ubrani na niebiesko, w krótkich podkoszulkach, z przyłbicami, nie takimi, jak w średniowieczu rycerze mieli. Jest to konny patrol policji, który właśnie wyłonił się na polu mokotowskim. Ani konie, ani policjanci nie spoglądają na nas, czy nie są zainteresowani podcastem Lechistan, ale jeśli Adam mówił o normańskich rycerzach, a my właśnie tu na naszych oczach widzimy dwójkę swoistych rycerzy na koniach, to trzeba powiedzieć, że faktycznie podcast nas jest dziwny, ale w takim sensie mirakulum, że cudowny jest. Jeśli, szkoda, że państwo tego nie widzą, bo to naprawdę wygląda z daleka, jakby rycerze normandcy po drodze na Sycylię zawinęli na pole mokotowskie. Taka dziwna wizualna puenta nam się tu zdarzyła w tym naszym podcaście. Czyli żegnamy się z naszymi słuchaczami, których gorąco zachęcamy do regularnego słuchania podcastu Lechistan, czyli Orientalna Historia Polski. Przypomnę, lechistan@tok.fm. Proszę do nas pisać. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.